Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl.
Słuchajcie popołudniowego programu w Radiu RMF24. U nas teraz gorący temat, o którym też z pewnością już słyszeliście. Otóż pierwsi żołnierze sił północno-koreańskich, którzy stacjonują w częściowo zajętym przez Ukraińców obwodzie kurskim w Rosji, trafili już pod ostrzał ukraińskich wojsk. Tak poinformował dzisiaj przedstawiciel władz w Kijowie Andrii Kowałenko. O różnych aspektach włączenia się kolejnego kraju w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie porozmawiam teraz z naszym gościem, którym jest pan dr Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Tutaj mówi się o tym, że około 8-10 tysięcy żołnierzy Korea Północna przysłała właśnie na prośbę Rosji do Ukrainy. Pytanie, ilu z tych żołnierzy już mogło trafić na front?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ te liczby są ciągle aktualizowane, bo one są przecież też po jakimś czasie zmieniane i przez Ukraińców, i przez Koreańczyków z południa. Zwróćmy uwagę na to, że choćby w ubiegłym tygodniu mieliśmy już wiele doniesień, co prawda nierządowych, ale jednak mediów ukraińskich, gdzie pokazywano filmiki, materiały świadczące o tym, że już Koreańczycy z północy trafili do niewoli, jacyś ranni i tak dalej. Po kilku dniach sam Władimir Zełenski zaprzeczał tym doniesieniom, więc tutaj trzeba brać pod uwagę bardzo duży szum informacyjny i tak naprawdę wydaje mi się, że ciągle jest bardzo duża niewiadoma co do stwierdzenia tego, jak dużo Koreańczyków z północy zostało już wysłanych konkretnie na front, do jakich celów, bo sam fakt żołnierza północno-koreańskiego nie oznacza, że on musi walczyć z Ukraińcami, on może być na tyłach, on może być do osłony infrastruktury, on może w końcu budować tą infrastrukturę, czy ją remontować, więc tutaj na razie jest mimo wszystko ciągle bardzo, bardzo dużo znaków zapytania.
Tak sobie teraz myślę i zastanawiam się tak trochę może poza tematem, w jaki sposób Rosjanie komunikują się z żołnierzami z północnej Korei. To przecież oni chyba poza językiem własnym niczego więcej nie znają.
No i w drugą stronę, Rosjanie też raczej nie znają języka koreańskiego, zupełnie inne języki. Pojawiły się doniesienia, że Rosjanie oddelegowali trochę tłumaczy na front, ale nie oszukujmy się, ta komunikacja może być bardzo karkołomna. Zresztą Ukraińcy przechwycili materiały świadczące o tym, jak żołnierze czy dowództwo rosyjskie bardzo narzeka na Koreańczyków, że ci po prostu nic nie rozumieją. Dostali jakieś słowniczki z podstawowymi wyrażeniami, ale po prostu zupełnie tego nie rozumieją, więc na pewno ta bariera może być problematyczna, zwłaszcza jeśli chodziłoby o próbę włączenia Koreańczyków do jakichś bardziej zaawansowanych działań, gdzie tak naprawdę trzeba by było dużo więcej wytłumaczyć. No i to jest pytanie w ogóle o komunikację na poziomie dowództwa. Tak? Czy tak, Koreańczycy z północy są dowodzeni tylko przez Rosjan, czy jednak też przez jakichś Koreańczyków z północy i być może jakaś kadra oficerska, to jest kadra, która w przeszłości zbierała szlify na uczelniach wojskowych w Rosji, bo tak bywało, albo w ogóle ma jeszcze dawniejsze z czasów sowieckich doświadczenia, jakiegoś kontaktu z językiem rosyjskim, ale myślę, że to w takim bieżącym, na takim wymiarze operacyjnym to może być poważne wyzwanie.
I w związku z tym moje kolejne pytanie to jest, po co w ogóle Putinowi taki cyrk, taka zabawa, bo przecież te 10 tysięcy żołnierzy, nawet jeśli popatrzymy na to, bo takie są tutaj powiedzmy szacunki, bo teraz czytam, że sekretarz obrony USA Lloyd Austin mówił, że to może być taka liczba, przecież to niewiele zmieni, to po co to wszystko?
No więcej jest w tym, wydaje mi się, polityki niż realnych zdolności bojowych, bo tutaj faktycznie tak liczbowo to nie robi wrażenia. Nie w takiej wojnie, jaka ma miejsce na Ukrainie, gdzie tyle ludzi to ginie w ciągu kilkunastu dni na różnych odcinkach frontu, więc tak. Faktycznie liczba tu nie robi wrażenia. Natomiast jest to istotny, wydaje mi się, sygnał polityczny, jaki chciałaby Rosja wysłać do Ukrainy, do Zachodu. To znaczy, że Ukraina ma problem z mobilizowaniem wsparcia zachodniego, a Rosja ciągle sięga po własny rezerwuar swojej ludności, ale też po wsparcie z tego kierunku północno-koreańskiego i że to jest też pewien sygnał przekroczenia pewnej granicy, której dotychczas Korea Północna nie przekraczała. Amunicja, uzbrojenie, sprzęt wojskowy tak, żołnierze nie było czegoś takiego. Ale to widzimy, że to jest konsekwencja tego porozumienia, jaki zawarł Władimir Putin z Kim Jong-unem w czerwcu tego roku w Pjongjangu. Oni podpisali traktat, którego artykuł 4 IV de facto umożliwia właśnie coś takiego. I co więcej, wydaje mi się, że właśnie ta letnia ofensywa ukraińska na obwód kurski była pretekstem, że zostało zaatakowane terytorium Federacji Rosyjskiej i to daje formalne podstawy do tego, żeby ten artykuł 4 Traktatu Rosyjsko-Północno-Koreańskiego uruchomić.
Panie doktorze, w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy obecnie, gdzie do tej straszliwej wojny, którą wywołała Rosja przeciwko Ukrainie, zapraszany jest ktoś, mówię tutaj o przywódcy Korei Północnej, Kim Jong-unie, człowiek no, nieobliczalny, który bawi się balistycznymi pociskami, jednocześnie ma też, jak to się mówi, atom w zanadrzu, to chyba jest taki sygnał też dla świata, że tutaj chyba już trzeba jakichś bardziej konkretnych decyzji w tej sprawie albo próbowania zastopowania tej sytuacji.
To znaczy, to chyba jest sygnał, że to nie jest tylko wojna europejska. To jest wojna, która angażuje graczy z różnych stron świata i to jest takie najbardziej namacalne wsparcie. Nie zapominajmy o wsparciu sprzętowym irańskim. Oczywiście wsparcie chińskie jest szalenie istotne. Nie w takim, nie tego rodzaju, ale tak naprawdę bez wsparcia politycznego, bez wsparcia przede wszystkim gospodarczego, Rosja nie byłaby w stanie tak efektywnie prowadzić tej wojny, jak prowadzi, gdyby nie Chiny. Więc Korea Północna jest tylko częścią tej układanki, ale taką najbardziej może wydaje się wyrazistą. I to jest też problem dla Stanów Zjednoczonych, dla których Korea Północna jest jednym z problemów w Azji Wschodniej. Sojusz amerykańsko-południowo-koreański przecież służy odstraszaniu potencjalnej agresji i zagrożeń ze strony Korei Północnej. Więc to jest próba, wydaje mi się, takiego rozerwania uwagi Amerykanów, że wojna w Europie tak naprawdę generuje problemy dla Amerykanów, ale też dla ich sojuszników w różnych częściach świata. I pod tym względem ta sytuacja, no ona już moim zdaniem dawno dojrzała, gdy się pojawiły te doniesienia o właśnie wsparciu amunicyjnym, chociażby północno-koreańskim, liczonym w milionach sztuk amunicji. Nawet jeśli ta amunicja bywa wadliwa, to są ogromne ilości, które pozwalają zalewać Ukraińców tą amunicją przez Rosjan. To, że to już od dłuższego czasu powinno skłaniać NATO do pogłębionej współpracy z państwami Azji i Pacyfiku, w tym między innymi Koreą Południową. Teraz można powiedzieć, mleko się rozlało, ale pytanie, czy nie można było temu zapobiec, no ono jest w tym momencie pytaniem teoretycznym, ale pamiętajmy o tym, że Korea Północna jeszcze w 2019 roku negocjowała ze Stanami Zjednoczonymi, z Donaldem Trumpem.
Tak.
I wówczas niepowodzenie tych rozmów wydaje mi się, że skłoniło Koreę Północną do tego, że nie próbujemy już dogadać się z Zachodem. Z Zachodem niczego nie ugramy, stawiamy na sprawdzonych partnerów, sojuszników, na Chińską Republikę Ludową i Federację Rosyjską. I tak naprawdę to jest wydaje mi się, to co teraz widzimy, konsekwencja. Wojna tylko przyspieszyła tę współpracę rosyjsko-północno-koreańską.
Czy tutaj oprócz zysku politycznego, jakim może być udział tych północno-koreańskich wojsk na froncie w Ukrainie, będzie też jakiś zysk gospodarczy? Czy Kim Jong-un, myśli pan, coś też wynegocjował z Putinem, żeby wyjść na tym lepiej niż się wszystkim wydaje?
No na pewno już Korea Północna w ostatnich 2 latach korzysta z pogłębionej współpracy gospodarczej, polegającej przede wszystkim na dostawach żywności, surowców energetycznych, być może też jakichś komponentów do produkcji na przykład amunicji na potrzeby rosyjskie. Tak?
No tak.
Rosjanie dostarczają część rzeczy do Korei Północnej. Prawdopodobnie robotnicy z Korei Północnej, tutaj też takie informacje południowo-koreańskie się pojawiają, że kilka tysięcy robotników w tym roku udało się do Rosji, żeby pracować w tamtejszych fabrykach zbrojeniowych. Więc, ale Kim Jong-un zyskuje poza tym wsparciem gospodarczym, oczywiście Rosjanie opłacają żołd dla tych żołnierzy północno-koreańskich w swoich szeregach. To on żołd prawdopodobnie w całości albo niemal całości jest pochłaniany przez reżim północno-koreański. Takie rzeczy są istotne w kalkulacjach Korei Północnej, ale chodzi też o jeszcze coś, to znaczy potencjalne dostawy technologii i know-how wojskowego. To znaczy Korea Północna, tak jak pan wspomniał, kojarzymy z pociskami balistycznymi, z bronią jądrową, ale te programy ciągle wymagają udoskonalenia i być może elementem negocjacji między Władimirem Putinem a Kim Jong-unem jest właśnie uzyskanie w zamian za różnego rodzaju wsparcie północno-koreańskie transferu technologii rosyjskiej, ale to jest dla Rosjan no, coś niebezpiecznego z tego względu, że Rosjanie mają tutaj też przewagi konkurencyjne. To zawsze mogą też sprzedawać na różne rynki. Tak? Nie chcą się dzielić swoimi no, wrażliwymi technologiami, ale Kim Jong-un może właśnie przez te wysłanie żołnierzy podnosić poprzeczkę tych oczekiwań. Więc jeśli Rosja jest faktycznie dalej, tak powiedziałbym, może nawet nie zdesperowana, ale zainteresowana tą współpracą z Koreą Północną, no to Kim Jong-un ma argumenty, dajcie więcej. Nie tylko wsparcie polityczne, gospodarcze, ale też technologie wojskowe. No i to z kolei już jest sygnał bardzo niepokojący dla Amerykanów, ale też dla Koreańczyków z południa, że właśnie taka jest nagroda, taka jest zapłata Władimira Putina być może. Technologie wojskowe, czyli Korea Północna jeszcze bardziej zaawansowana technologicznie w tym wymiarze wojskowym.
Panie doktorze, to jeszcze jedno pytanie już tak na koniec. Czy to słowo dajcie więcej może też się pojawić ze strony Putina do Korei Północnej? Powie, daliście tą liczbę na razie tak nie do końca określoną 10 tysięcy, przyślijcie kolejne 10, bo oni są potrzebni?
No właśnie, dużo będzie zależało od tego, jak ta ich dotychczasowa służba będzie wyglądać. Jeśli po prostu będą ponosić jakieś gigantyczne straty, to też będzie pytanie o ich przydatność. Jeśli w trakcie ich działań ujawni się masa problemów, że oni po prostu są kulą u nogi, a nie jakimś istotnym wsparciem, to tutaj może być różnie. Poza tym też nie zapomnę, Korea Północna też ma swoje priorytety. Priorytetem jest utrzymywanie tych wojsk na Półwyspie Koreańskim, więc tutaj też to nie jest...
Tam tak, na granicy też jest gorąco, tam też nie jest spokojnie. Po ostatnich wydarzeniach to wiemy, że tam też jest sytuacja bardziej niż zaogniona.
Otóż to, więc to nie jest tak, że Korea Północna absolutnie wszystko postawi na wysłanie wojsk na Ukrainę. Absolutnie nie. Wydaje mi się, że to jest poligon doświadczalny, to jest zdobycie jakichś szlifów dla armii niedoświadczonej w warunkach bojowych, więc to jest coś, co może być też korzystne potencjalnie. I pytanie też, no to też na razie to jest zupełna spekulacja, ale pytanie, ilu wróci tych z Koreańczyków, Koreańczyków z północy do kraju? Czy wróci tylko jakaś kadra dowódcza, a reszta jest skazana tak naprawdę na śmierć.
Kurs w jedną stronę, nie? Bo tak to tak też być. Może być przeliczone, oczywiście mówiąc jakby w strasznych kategoriach ludzkich, że oni jadą właściwie tylko, mają bilet w jedną stronę, z północnej Korei do Rosji.
Niewykluczone niestety, ponieważ to jest misja bardzo trudna i taka, która tak naprawdę oznacza zderzenie też z armią ukraińską, która jest niesamowicie doświadczona w warunkach bojowych, których nie znają Koreańczycy z północy. To są inne realia wojenne niż potencjalnego konfliktu na Półwyspie Koreańskim. To jest użycie dronów na masową skalę. Tu straty, gdyby Koreańczycy z północy weszli, nawet ci lepiej wyszkoleni, przyjmując, że jakieś nawet jednostki wyspecjalizowane by były, to i tak te straty mogą być ogromne, więc to będzie bardzo dużo zależało od tego, jak oni się sprawdzą i jaka będzie korzyść. Na razie dostrzegam przede wszystkim ten uzysk polityczny dla Rosji i dla Korei Północnej, więc na razie bym powstrzymywał się przed tym, żeby mówić, że kolejne kontyngenty kilkudziesięciotysięczne się pojawią. Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i wymaga dalszej obserwacji.
Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę i wykład na temat tych właśnie politycznych zawiłości związanych z udziałem północno-koreańskich wojsk na froncie pomiędzy Rosją a Ukrainą. Oskar Pietrewicz, pan doktor Oskar Pietrewicz był naszym gościem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.